To jest pierwsza wojna, którą wywołały wspólnie Stany Zjednoczone i Izrael, a raczej odwrotnie. Jeśli chodzi o administrację amerykańską, to tam jest chaos. Chiny znowu zaczęły działania wokół Tajwanu. Wykorzystując sytuację, mogą założyć blokadę wokół wyspy. Chiny się bardzo szybko militaryzują. Jak się zbliża bitwa czy wojna, nie może być wielodowództwa. Skupiamy się wokół wodza i jesteśmy tego świadkami. Viktor Orban stracił rząd dusz na Węgrzech. To jest niewątpliwie newralgiczny czas i ktokolwiek nie zwycięży, będzie na Węgrzech miał kłopoty. Dodam też prywatę. Po raz pierwszy się zdarzyło, że mój sąsiad zaczął sarkać na Orbana, że drożyzna, że kłopoty, że ciężary. Mówię, haha, znaczy, że się twardy elektorat
nawet o nich
wieje.
Gorące nowości, oryginalne audioseriale, rozrywka, która dostosowuje się do Ciebie. Audioteka Klub.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na Didaskalia. Z dzisiejszym gościem mam i jest w ogóle problem. Chociaż życzyłbym sobie takich problemów właściwie z wieloma gośćmi, bo chociaż wiele tygodni temu, proszę Państwa, z profesorem Bogdanem Góralczykiem umówiliśmy się na rozmowę o sytuacji na Węgrzech wewnętrznej, politycznej, przed wyborami, żeby Państwu wyjaśnić, co się tam dzieje, co się może wydarzyć, jakie mogą być tego konsekwencje, to oczywiście nie zakładaliśmy, że wydarzy się Bliski Wschód i to w takiej skali, w jakiej się w tej chwili dzieje, więc pozwolę sobie, choć będziemy rozmawiali o sytuacji na Węgrzech, o tym, jak się wybory rozegrają, jakie mogą być ich echa i konsekwencje także dla nas, dla całej Europy, to jednak no nie podarowałbym sobie, gdybym profesora Góralczyka nie zapytał, jak on widzi tę aktualną sytuację geopolityczną na świecie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Na Węgrzech się znam, na Bliskim Wschodzie się nie znam, czyli mogę na ten temat drugi mówić dłużej.
Okej, okay. Ale wie pan, jak to jest, że widzą Góralczyka i bardzo często myślą Chiny i zastanawiają się, co Góralczyk powie o Chinach, więc w kontekście Iranu też pana zapytam, ale najpierw bardzo bardziej ogólne pytanie. Jak pan w ogóle czyta i interpretuje sytuację związaną z Bliskim Wschodem?
Znaczy mamy już drugą wojnę i to wojnę regionalną w wymiarze globalnym, co widzimy i czujemy sami na stacjach benzynowych. I mam starą, sprawdzoną zasadę historyczną, że wojnę bardzo łatwo rozpocząć i cholernie trudno ją zakończyć, bo wojnę rozpocząć można aktem woli. Jest decyzja, jest wykonanie. A później najczęściej, nawet tacy mistrzowie jak Hitler czy Napoleon się o tym przekonali, to zaczynają wydarzenia dyktować warunki, a nie polityk czy generał, czy wódz, który chciałby narzucić swoją wolę. Trump już o tym wie, my też to widzimy. W tym sensie ta wojna rozpoczęła się, ona jest nowa w jednym względzie. Nie zauważyłem, żeby to eksponowano w polskich mediach. To jest pierwsza wojna, którą wywołały wspólnie Stany Zjednoczone i Izrael, a raczej odwrotnie. Bo jeśli chodzi o Izrael, to ja widzę cele Benjamina Netanyahu. On chce osłabić i zredukować w siłę i wpływy Iranu i chce zlikwidować istniejący tam reżim, a przy okazji, to też jest bardzo ważne w jego kalkulacjach, ma od dawna ogromne zarzuty korupcyjne i odwraca w ten sposób od siebie uwagę. Natomiast jeśli chodzi o administrację amerykańską, to tam jest chaos. Jednego dnia jest taka wypowiedź, drugiego inna i to nie jest spójne. Ja zresztą, panie redaktorze, jak w wielu sprawach mam swoje własne stanowisko i bardzo odmiennie definiuję, co to znaczy dzisiaj w czasie tych wojen, bo jest ukraińska, którą nam Bliski Wschód przykrył, jak definiuje administrację amerykańską. I myślę, że warto to powiedzieć. Otóż ja uważam, że są trzy administracje i żadna nie jest tą klasyczną, właściwą, którą kiedyś definiowaliśmy jako deep state. Ponieważ się tym w tej chwili zajmuję, przeczytałem bardzo dużo wspomnień kilkuset osób, które służyły pod Donaldem Trumpem w czasie pierwszej kadencji, czyli lata 2017-2021. Jest ogromna różnica między pierwszą a drugą kadencją, bo w pierwszej jeszcze mu republikanie dyktowali, kto jest w jego otoczeniu. Szczególnie Państwu polecam, po naszej dzisiejszej rozmowie są nawet po polsku pamiętniki, wspomnienia z Białego Domu Johna Boltona, który przez pewien czas był doradcą do spraw bezpieczeństwa, czyli najbliższym z najbliższych. I to warto przeczytać dzisiaj, bo to, co mamy dzisiaj, to jest w dwójnasób czy trójnasób w stosunku do tego, co było. I na podstawie tych wspomnień z pierwszej kadencji ja ukułem sobie taką oto analizę, że pierwszą administracją jest Donald Trump sam w sobie, bo to jest wolny elektron. Żaden ruch MAGA, bo on dzisiaj usłyszy od pana redaktora Wyżgi czy kogoś tam w Fox News opinię, ją powtórzy, a potem następnego dnia ją odwróci. Nie jest sterowalny, czyli jest sam w sobie administracją. Drugą administrację tworzy krąg najbliższy i widzimy ją dokładnie. To jest Jared Kushner, córka Iwanka, i Steve Witkoff, kumpel z deweloperki od 40 lat. I oni negocjują, a nie Departament Stanu czy Marco Rubio. Jest administracja? No jest. Czyli najbliższe otoczenie, niektórzy mogą powiedzieć klan. I jest trzecia administracja, Big Techi, czyli Amazon, Google, Meta, które robią swoje, toczą jak najbardziej swoje interesy, nie zwracając na nikogo uwagi. I w tym kontekście proszę zwrócić uwagę, że ani w sprawach Bliskiego Wschodu, ani tym bardziej Ukrainy, Marco Rubio nie ma nic do powiedzenia, Departament Stanu. To jest rzecz niespotykana i warta przedstawienia w ten właśnie sposób inny, bo to pozwala nam spojrzeć na to, co się dzieje plastycznie. I teraz wracając do konfliktu irańskiego, to tam była sekwencja wydarzeń taka, że Benjamin Netanyahu pojechał do Trumpa na kilka dni, przygotował teren. Głównym negocjatorem jest Witkoff, podobnie jak z Putinem. Jared Kushner jest główną siłą sprawczą, tak było i w czasie pierwszej kadencji, jeśli chodzi o Izrael, Bliski Wschód. I później Benjamin Netanyahu tylko zatelefonował do Trumpa, że w danym miejscu, w danej godzinie będzie najwyższe kierownictwo Iranu, że można je zniszczyć. Trump, wiedziony tym, że tak ładnie się udało z Nicolas Maduro 3 stycznia tego roku, bum, bum. No ale okazało się, że jest inaczej. No i będziemy wszyscy wcinali tę żabę zalaną wodą morską z oliwą i olejem, bo to się rozlewa i pali.
A jak na sytuację patrzą, jak ją oceniają i co robią w tej sytuacji Chiny?
No przede wszystkim ja myślę, że jest ważniejsza Rosja, dlatego że Rosja z jednej strony może być największym wygranym tego konfliktu, czego dowodem fakt, że już w zasadzie Amerykanie znieśli, Europa się jeszcze waha, ograniczenia dotyczące zakupu rosyjskiej ropy i gazu, a ceny windują się w górę. Czyli Rosja bezwzględnie na tym gospodarczo wygrywa. I już będzie tę ropę brała, będą brały nie tylko Indie i Chiny, ale inni też. Rosja jest częściowo też przegrana, dlatego że nie dostanie już irańskich szachidów. To jest coś dobrego dla Ukraińców z kolei, czyli tych dronów sterowanych. No i jest jeszcze jeden element. Mamy ciągle niesprawdzone, ale chyba dosyć wiarygodne informacje, że ten nowy ajatolach, który przeżył, jednak był operowany przynajmniej w Moskwie i być może nawet przebywa na terytorium...
Bo został ranny w jednym z kolejnych ataków.
Dokładnie.
Syn dotychczasowego ajatolach.
Dokładnie. W tym sensie no tutaj Rosja jest dużym rozgrywającym. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, to one stosują swoją żelazną zasadę, siedzą na wzgórzu i obserwują walczące tygrysy, ale z jednym wyjątkiem. Tam jest ta cieśnina Ormus, przez którą trafia do Chin około 40% całej pożytkowanej przez nich ropy i 35% gazu skroplonego, też branego z Kataru, z tego samego źródła, co i my. Bo Polacy też z Kataru brali.
Teraz Katar został zaatakowany. Te
i teraz jest znowu atak kolejny. I teraz tak, Chiny zrobiły to, że wysłały tam swojego specjalnego wysłannika, który komutuje, jeździ po tych stolicach i rozmawia. Cały czas trzymają się jednej mantry, że jesteśmy za wstrzymaniem konfliktu, działań zbrojnych i ataków. W ten sposób prezentują się jako ośrodek bezpieczeństwa, spokoju, rozwagi.
Jedyny na świecie, jedyny tak silny na świecie.
Oaza spokoju. Równocześnie jednak wynegocjowali z władzami irańskimi, że statki pod chińską banderą, czy też wiozące towar do Chin, będą przez Ormus mogły przepłynąć. Pytanie jest, czy to jest fizycznie i praktycznie możliwe.
Bo o ile wcześniej mogli po prostu Irańczycy nie strzelać w chińskie statki, no właśnie, a inne mogli, ale teraz jeszcze zaminowali dodatkowo.
Dokładnie.
Ormus.
Tam jest zresztą takich 5 pasów, jak rozumiem, i chyba nie wszystko jest zaminowane.
Po najbliższej Iranu jest, można przepływać.
Dokładnie.
To zdaje się jedyny ruch.
Natomiast ja sam widziałem w telewizji chińskiej wywiad z ambasadorem Iranu, który zapewniał o publiczność w Chinach, że dostawy będą przez Ormus płynęły. My równocześnie jednak w chwili, kiedy rozmawiamy, Chiny znowu zaczęły działania wokół Tajwanu.
A właśnie.
I w tym sensie są coraz większe i większe spekulacje, że wykorzystując sytuację mogą założyć blokadę wokół wyspy, co już dwukrotnie praktykowały w ubiegłym roku. I to w ubiegłym roku ostatnim, bo w zasadzie do Sylwestra. To jest moim zdaniem możliwe w kontekście jednego wydarzenia, o którym też zbyt mało mówimy, a mianowicie takiego, że Xi Jinping praktycznie wyrzucił wszystkich chińskich generałów. Wyrzucił najpierw, to już 2 lata temu, ministra obrony, potem jesienią w październiku ubiegłego roku szefa sztabu i swojego pierwszego zastępcę, bo państwo nie musicie koniecznie wiedzieć, ale Xi Jinping ma 3 kapelusze, to znaczy on jest przewodniczącym HRL, my mówimy prezydentem, czyli jest głową państwa, jest szefem rządzącej partii, a to jest monopartia, czyli ma rękojmia prawdziwe władzy i to nie jest partia jak PiS czy KO, bo to jest 100 milionów ludzi, czyli to jest elita władzy, pieniądza, wpływu, biznesu i tak dalej, wiedzy. No i jest jeszcze, ma 3 kapelusz, przewodniczący Komisji Wojskowej przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin. Tam miał 2 zastępców i 4 członków, w tym ministra obrony i szefa sztabu. I wszystkich wykosił, w tym pierwszego swojego zastępcę, 75-letniego generała Chang Chuna, którego ojciec i ojciec Xi Jinpinga walczyli w jednej jednostce, w jednym oddziale w czasie wojny koreańskiej. Czyli ci panowie znali się od dziecka. I co więcej, ten generał był o 2 lata starszy od Xi Jinpinga. W Chinach to ma znaczenie, a jednak został usunięty. I z tych 6 osób został tylko Xi Jinpingowi 1, wprowadzony w zeszłym roku w październiku, który całą karierę zrobił w żandarmerii wojskowej i organach kontrolnych.
Po co on to
czyli
zrobił?
Policjant. No to trzeba sięgnąć już, panie redaktorze, do tradycji chińskiej strategii, do po prostu starożytnych strategów, którzy mówią jedno, jak się zbliża bitwa czy wojna, nie może być wielodowództwa, skupiamy się wokół wodza i jesteśmy tego świadkami.
Czyli szykuje grunt?
Grunt jest cały czas szykowany, ponieważ Chiny się bardzo szybko militaryzują. W początkach marca tego roku była sesja doroczna parlamentu ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, gdzie zaprezentowano nie tylko budżet na ten rok, ale co ważniejsze, plan pięcioletni, 15 już, na lata 2026-30, który to plan jest arcyciekawy i nie został w Polsce niestety zanalizowany, może z moim drobnym wyjątkiem, dlatego że ja oceniam i wiem, co mówię i pokazuję dane, że Chińczycy stawiają wyzwanie technologiczne, już nie gospodarcze czy handlowe, tylko technologiczne i to wobec Stanów Zjednoczonych, bo Europy tak naprawdę w tym wyścigu nie ma. I ponieważ to stawiają, to znaczy, że mogą to zrealizować. I równocześnie jednym z bardzo ważnych wymiarów jest modernizacja armii. Wzrost budżetu na armię o 7%, to jest bardzo dużo.
Podnoszą w stosunku do poprzedniej pięciolatki?
Tak jest. Znaczy nawet na ten rok,
okay.
A jeszcze co będzie dalej. I to jest bardzo istotne, przy czym modernizują armię inaczej niż w Polsce. Nie zakupują część ciężkiego sprzętu, nie modernizują sił lądowych, tylko morskie i powietrzne. Oddali w ubiegłym roku tak naprawdę trzeci już lotniskowiec, tym razem własny, on się Fujian nazywa jak prowincja, vis-a-vis Tajwanu, który już jest sterowany sztuczną inteligencją. Więc to się wszystko dzieje, my tego nie widzimy, to jest ogromny nasz błąd. A jak duży błąd, to podam jeden przykład, ale spektakularny. Jednym z azymutów, chyba że chce pan, żebym zanalizował to głębiej, bo mnie jak się wpuści na kanał chiński, mogę do rana. Natomiast chcę powiedzieć tylko dla państwa jedną rzecz, że Chiny w tej chwili dają 65% produkcji światowej robotów przemysłowych i tych humanoidalnych.
Wpuściłem pana w kanał chiński, chcę wpuścić w węgierski, ale za chwilę jeszcze zostańmy na chwilę przy Chinach, bo my tu wielokrotnie na różnych, przy różnych okazjach mówiliśmy o tym, pan to wielokrotnie podkreślał, że może być tak, że Chińczycy wykorzystają, tylko mówiliśmy o konflikcie, o ataku Rosji na Ukrainę, że mogą to skoordynować z Rosjanami, że mogą wykorzystać zamieszanie na przykład w Ukrainie, żeby uderzyć w Tajwan. Nie wiedzieliśmy i nie planowaliśmy oczywiście żadnej dodatkowej wojny. Pojawia się właśnie dodatkowa wojna, pojawia się Iran, oprócz tego, że wojna w Ukrainie wcale się nie kończyła i dalej trwa. Czy pańskim zdaniem rzeczywiście pojawia się teraz większa szansa na to, że Chiny, korzystając z zawieruchy na świecie, skorzystają z okazji i w jakimś sensie zaatakują Tajwan?
Tego oczywiście nie wiem. To jest decyzja jednoosobowa, bo Chiny są jednoosobowe. Xi Jinpinga również w armii, również w partii, również w państwie. Więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Są też po raz pierwszy po ataku na Iran głosy z Chin się przebijają. Taki Victor Cao na przykład, który jest tubą propagandową, bo dobrze bardzo mówi po angielsku i występuje w Al Jazeera i różnych programach, że oni mówią, to jest window of opportunity, zróbmy to. Również profesorowie mi znani z Pekinu mówią, to jest szansa raz na 100 lat. Czyli takie głosy po raz pierwszy formalnie w chińskim dyskursie i w tamtejszej opinii publicznej
pojawiają. A jaki jest deadline? Jaka jest data? Pan zawsze o tej dacie, o tej rocznicy
mówi. Data jest moim zdaniem, proszę państwa, symboliczna. Chiny to zawsze znaki, symbole i odniesienia. 1 sierpnia 2027, kiedy Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie obchodziła, kiedyś to była Czerwona Armia Chińska, obchodziła stulecie istnienia i to jest bardzo ważne. Tak jak uprzedzam, równie ważna jest data 4 lipca tego roku, bo to jest 250 lat Stanów Zjednoczonych, jeżeli na czele państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki jest prezydent, który się samo definiuje jako najlepszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, na początku drugiej kadencji mówił najlepszy od George'a Washingtona. Proszę zwrócić uwagę, że teraz już George'a Washingtona nie mówiąc
o Lincolnie nie ma. No bo sukcesy kolejne osiągnął, czyli przeskoczył
Washington. Ale trzeba coś to deliver, trzeba coś dać narodowi, No ja nie wiem, czy to będzie Kuba, bo już raczej chyba nic, żaden Katar czy inny się chyba nie da.
Ale to raczej nie inwazja lądowa, tylko tak jak pan powiedział, blokada morska, są też siły powietrzne wzmacniane chińskie.
Nie, to będzie blokada morska, powietrzna, żywnościowa, dostawy. To będzie próba pełnej blokady, ale jeżeli by do niej doszło.
Ale boots on the ground także, piechota chińska na terytorium wyspy Tajwan?
Ostateczność, dlatego że jeśli pan, i nie jest to tylko przypadłość polska, chociaż chyba najmocniejsza w Polsce, powie pojęcie Tiananmen, to w umyśle Polaka, przynajmniej wykształconego, nie jest plac centralny w Pekinie, tylko masakra z 3 na 4 czerwca 1989. Chiny doskonale to wiedzą i będą robiły wszystko, żeby dokonać aneksji pokojowo. No ale jak mówiłem już dzisiaj, decyzję można wydać, a potem wydarzenia toczą się same. No i zobaczymy.
Jasne. No więc państwo świetnie kojarzą pana profesora Bogdana Góralczyka jako człowieka, który porywająco opowiada o Chinach. Ale no, dał już nawet w didaskaliach wcześniej wyraz temu, że się na Węgrzech także doskonale zna. Dlaczego? Co pana łączy z Węgrami?
No ja muszę, jestem dowodem na polskie powiedzenie, nieszczęścia chodzą parami. Jak jestem sinologiem z wykształcenia, to muszę i mówię po chińsku, to muszę mówić po węgiersku i vice versa. A ta węgierszczyzna bierze się z powodów rodzinnych, nawet na dom w Budapeszcie, więc węgierski przez długi czas, dopóki była z nami córka, myśmy w domu rozmawiali po węgiersku, więc to jest zupełnie inna znajomość.
A doświadczenie dyplomatyczne związane z Węgrami?
No i stąd się wzięło doświadczenie dyplomatyczne, że praktycznie całą dekadę lat 90. w ubiegłym stuleciu byłem na placówce dyplomatycznej na Węgrzech.
A co to za rekwizyty pan dzisiaj ze sobą przyniósł do studia?
Przyniosłem, jak to na profesora przystało, zamiast AI i filmiki, przyniosłem 3 tomy. Może zacznę od własnych, bo to zawsze bliższa koszula ciału. No, proszę państwa, w 2020, mam nadzieję, że to dobrze widać, było stulecie traktatu Trianon, czyli traktatu w ramach cyklu podpisanych traktatów po I wojnie światowej. To jest rozdarcie Węgrów, bardzo taki symboliczny pomnik. I może znajdę taką mapkę, gdzie Węgry, które miały do końca I wojny światowej terytorium prawie porównywalne z dzisiejszą Polską, ponad 280 tysięcy kilometrów kwadratowych. Polska ma, jak wiemy, 312. I na mocy tego traktatu w Trianon one straciły 2/3 terytorium. Samej Rumunii oddano Siedmiogród, 103 tysiące kilometrów kwadratowych, 1/3 Polski, a Węgrom, tak jak są dzisiaj narysowane na mapie, zostało 98 tysięcy. Czyli w samej Rumunii oddali więcej. A jeszcze jest to, co oni mówią, dolna prowincja, Dylvidik, czyli Wojwodina, Wojdoszak, czyli Serbia, dawna Jugosławia. Jest Felvidik, bo oni nie mówią w języku potocznym Słowakia. To jest sztuczny twór, który się w urzędowym języku używa. Mówi się Felvidik, górna prowincja. Kiedyś w latach 80. jechałem autobusem Volan z Budapesztu do Zakopanego z żoną. I rozmawialiśmy po węgiersku, sami Węgrzy jechali, bo wtedy było handlowanie, były tak zwane rynki RWPG. No i jedziemy z Węgrami, przekraczamy granicę i przyjeżdża Bańska Bystrzyca, nie, Besterce Banio. Co tam, Żylina, Żojom, potem jest Różomberok, no, Róża Dąb. Potem już jest Poprad, ja mówię, no kurczę, co to teraz będzie? A oni z Popradu mówią, o, tam już jest Mogosz Tatra, Wysokie Tatry, tam jest Morskie Oko, tam już są Polacy. Mówię, no, to dobrze.
Polaków zostawili.
Niech do końca, Niedzice, i parę wsi na Orawie, jakby Orban odbudował Wielkie Węgry, to byśmy przy tej okazji
to byśmy tracili. Sąsiadowali.
Czyli to jest Trianon. No i potem admirał Horthy w czasie II wojny światowej próbował to odbijać. Z poręki Hitlera i Mussoliniego skończyło się tym, że Węgrom po II wojnie światowej raz jeszcze powtórzono dyktat. W traktacie z Paryża 47 rok i są w tych granicach. Stąd też Viktor Orban, jak doszedł wiosną 2010 roku do władzy i miał cały czas przez minione już 16 lat kwalifikowaną konstytucyjną większość, zmienił konstytucję, a w niej zmienił nazwę państwa. Nie ma już Magyar Köztársaság, jak było po 90 roku Republiki Węgierskiej, tylko jest Magyarország. A Magyarország to Węgry. A Węgry są wszędzie tam, gdzie mieszkają Węgrzy. Proste? Proste. I Orban nie jest przywódcą państwa węgierskiego, tylko narodu. Bo Węgrów jest 9,5 miliona, a razem z diasporą jest 15 prawie milionów. Jest różnica? Jest.
Istotna.
I stąd też już półtora roku temu wydałem tę książkę. Nie zrobiła szumu w Polsce. Myślę, że to znaczy, że to jest, niech będzie samodefinicja, że to jest dobra książka, bo u nas albo się Viktora Orbana nienawidziło, albo się kochało. A ja ani tak, ani tak, no to lepiej przemilczeć, bo ten autor jest gdzieś podejrzany. Natomiast to jest, proszę Państwa, cykl pokazania ojczulków, czyli węgierskich przywódców od Franciszka Józefa Cesarza, który co prawda Węgrem nie był, był Habsburgiem, ale 60 lat na tronie to się mógł wykazać również węgierskim. Potem był admirał Horthy, potem był Janosz Kadar, dzisiaj o nim się jako komunistycznym satrapie nic nie mówi, a to była postać od A do Z szekspirowska. Radzę przeczytać rozdział, bo za poprzedniego systemu nie można było o nim napisać, a potem przyszedł rynek i zupełnie inne rzeczy, kto się jakimś komunistycznym wodzem zajmuje. Ale wszystko było podporządkowane jednemu, żeby zrozumieć fenomen Orbana. A ponieważ rozmawiamy w chwili, kiedy Orban jest zagrożony i może po raz pierwszy przegrać wybory, więc tym bardziej może warto sięgnąć do tej książki.
No to pytam nie byle kogo. Człowieka, który pisze o Węgrach, książki, który tam ma dom, który tam mieszkał.
Pisze po węgiersku, publikuje na Węgrzech.
No właśnie, więc doskonale ten kraj wyczuwa, ma na ten temat wiedzę, ma kompetencje w tym zakresie, ma też intuicję. Co panu ta ostatnia, na bazie tego pierwszego, podpowiada? Kto będzie następnym premierem Węgier?
Ja ostatni raz byłem na Węgrzech we wrześniu ubiegłego roku i teraz się wybieram tuż po wyborach, pod koniec kwietnia, żeby ocenić sytuację ponownie. I kiedy wróciłem we wrześniu ubiegłego roku, zacząłem, i to jest do udowodnienia, bo się pojawiam publicznie i wypowiadam, zacząłem mówić i stawiać tezę, że Viktor Orban stracił rząd dusz na Węgrzech. Na czym zmiana polega? Kiedy Orban rządził niepodzielnie, to w zasadzie był prototypem MAGA, Make America Great Again. I takie jest przekonanie w umyśle Donalda Trumpa. Trump oficjalnie Orbana popiera, również dlatego, że Viktor Orban, zanim Trump wrócił na drugą kadencję, był jedynym premierem państwa europejskiego, które wszystkie karty postawił na Trumpa. I Trump teraz odpowiada, już był w Budapeszcie Marco Rubio, jeszcze przed podejrzewam emisją naszego programu będzie tam na takiej dorocznej konferencji SIPAC, czyli amerykańskich republikanów i skrajnych republikanów, będzie J.D. Vance, wiceprezydent. Węgry się sypią, tylko tyle można
symbol.
Taki wniosek wyciągnąć. Natomiast sam Trump wysłał już jednego tweeta i podejrzewam, że na konferencję CPAC da przesłanie takie w sensie wideo, dlatego że postawił na Orbana. Natomiast...
Czy to mu pomoże, Orbanowi?
Myślę, że do lutego, marca tego roku, a na pewno do agresji, bo tak to niestety trzeba nazwać, izraelsko-amerykańskiej na Iran, to mogło mu pomóc. Orban bezustannie oczekiwał, że będzie, pamięta pan, miał być szczyt Putin-Trump w Budapeszcie.
Tak.
No teraz to już widzimy, że chyba jest niemożliwe. I w tym sensie niektórzy złośliwi powiadają, że te wizyty amerykańskich polityków to raczej gwóźdź do trumny, aniżeli prawdziwe poparcie. Również w czasie, pod koniec kampanii była planowana wizyta Benjamina Netanyahu w Budapeszcie, kolejna zresztą, no ale podejrzewam, że raczej do niej z wielu względów w tej sytuacji nie dojdzie. Natomiast dlaczego, bo to jest istotne, stawiałem tezę, że Orban stracił rząd dusz i co tutaj się dzieje. I to, co powiem teraz, jest taką dłuższą sekwencją, ale kluczową, że te wybory węgierskie są zupełnie inne i najważniejsze od 1990 roku i dotyczą nie tylko Węgier, ale też regionu Unii Europejskiej, całej Europy, a poniekąd Zachodu. Czyli znowu jak Orban, który jest szefem, w zasadzie w ostatnich latach jedynowładcą małego państwa, grał ponad swój potencjał i status, tak teraz Węgry mogą odegrać taką rolę. Otóż po pierwsze, Viktor Orban cały czas obiecywał, że Węgry będą Eldorado, że będą wielkie Węgry, że wrócą, dawał do zrozumienia do tego, co było w poprzednich kwitnących latach, że Węgry będą kwitnące. I sytuacja uległa zmianie w marcu ubiegłego roku, kiedy to Orban z okazji Święta Narodowego 15 marca wybuchu Wiosny Ludów w Budapeszcie w 1848 roku wystąpił przed publicznością i zamiast, tak jak dotychczas było, obiecywać Eldorado i złotą przyszłość, zaczął straszyć. I od tej pory, zamiast obiecywać, coraz bardziej wchodzi w straszenie i całą obecną kampanię wyborczą przed tymi wyborami zbudował na opozycji. Nie budowaniu, tylko opozycji. Ale nie opozycji wobec Petera Modiora, szefa opozycji, czyli Węgra, tylko jego największym Orbana wrogiem jest w kolejności prezydent Zełenski, Kijów, Ukraina, Unia Europejska, Ursula von der Leyen, instytucje europejskie. Ani słowa o Putinie, ani słowa o Rosji, ani słowa o agresji, a mamy udowodnione, że doradcami Orbana w tej kampanii są Rosjanie. Dlaczego nastąpiła ta zmiana w Orbanie? Czemu przestał obiecywać, a zaczął straszyć? Dokładnie 2 lata temu, z małym ułamkiem, bo w połowie lutego 2024 roku wybuchła na Węgrzech, rozkręcona przez jeden z nielicznych portali, to się 444.hu nazywa, afera pedofilska. I to chodzi o obiekt zamknięty dla niepełnosprawnych, nie w pełni rozwiniętych dzieci. I tam się bardzo złe rzeczy, dom zły, mówiąc naszym reżyserem, tam się działy. I to dyrektorzy i szefowie tego ośrodka byli ściśle powiązani z najbliższą rodziną Orbana. I Orban poczuł zagrożenie i wymusił, mimo że była to decyzja jego nagła, wymusił dymisję desygnowanej przez niego, bo jest samowładcą, prezydent, pani Katalin Nowak, która zresztą była w tym czasie, kiedy ją zdejmował ze stanowiska, bo to jest możliwe, taka tam demokracja, była za granicą. Wróciła i już nie była prezydentem, tylko dzień później dała oświadczenie. Natomiast kiedy ten akt nastąpił, zrezygnowała w akcie Solidarności, podejmująca decyzję w tych sprawach pedofilskich, do niedawna szefowa resortu wymiaru sprawiedliwości, Judith Worgo, zrezygnowała dlatego, że była desygnowana przez rządzącą partię Fidesz jako jedynka Fideszu na liście w eurowyborach, bo w czerwcu 2024 były ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, czyli z samego jądra Fideszu. I panie zrezygnowały, jedna została zmuszona do odejścia, a druga zrezygnowała w jednym dniu. I tego samego dnia, kiedy jego była żona, Judith Worgo, z którą oboje mają trójkę dzieci, dotychczas nikomu nieznany Peter Molyneux, wystąpił i udzielił wywiadu Patrycjuszowi Wyrzdze, tamtejszej odmianie. I film zdobył większą oglądalność niż nadszedł didaskalia. Musimy się starać, panie redaktorze. Musimy działać mocno. Mianowicie Kubek sięgnął w ciągu paru miesięcy 1,5 miliona wejść w 9,5-milionowym kraju. I Peter Molyneux w tym pierwszym wywiadzie użył jednej formuły, że on nie chce, żeby jego dzieci, ta trójka, żyły w spółce z ograniczoną odpowiedzialności Orban & Ska. I uderzył w niebywałą korupcję i otoczenie Orbana i w tę aferę pedofilską. Widząc, że ma społeczne zainteresowanie i wiedząc, że wszystkie media w systemie nieliberalnym, jaki zbudował Orban, są w rękach rządu, ruszył piechotą i kajakiem po Węgrzech. Docierał do najmniejszych miejscowości i robi to w tej chwili, kiedy rozmawiamy. Nazywa się to Legu Tolso Sakjarasz, czyli ostatnia podróż po Węgrzech. I z miasta do miasta, z miasteczka do miasteczka w tej chwili też komutuje i zbiera coraz większe tłumy. No bo Orban stracił rząd dusz. I teraz już wiosną pierwszego roku po tym wystąpieniu nagrał kolejne wywiady w mediach społecznościowych, ruszył w kraj i w wyborach europarlamentarnych zajął drugie miejsce po Fideszu. I sam wszedł i ma immunitet, bo już by go wielokrotnie sekowano. Były próby głosowania w parlamencie, żeby go usunąć. I wtedy Orban popełnił, uważam, że największy swój błąd, a jest to polityk, który jest doświadczony, sprytny, efektywny i skuteczny. 16 lat non-stop rządzi. Popełnił błąd, że po prostu uznał, że to nie jest zagrożenie, że to jest mała sprawa. Po prostu
zbagatelizował to.
Zbagatelizował zupełnie, a kiedy się obudził, było już za późno, ponieważ Peter Molyneux od jesieni 2024 roku już udzielał nie tylko wywiadów i szedł nie tylko do wiosek, ale przygotował film, to znaczy zlecił. I ten film jest dostępny, możecie Państwo obejrzeć. Jest w języku węgierskim, ale z napisami angielskimi. I film się nazywa Dynastia. Ale nie jest to ta dynastia, słynny serial hollywoodzki, tylko o jedynym wtedy, bo dzisiaj już jest dwóch zięciu Viktora Orbana, Istvan Tiborc się nazywa, który ma 40 lat i jest w 15 najbogatszych Węgrów. I film pokazuje, jak Tiborcz dorabiał się i jak przejmuje różne najlepsze hotele w Budapeszcie, w samym centrum słynny hotel Gelerta. Może państwo kojarzą, bo tam jest nad nim zaraz kaplica z Polakami, bo tak tam się ułożyło. To jest w rękach Istvána Tiborca. I ten film, proszę sobie wyobrazić, ma 4,5 miliona wejść w 9,5 milionowym Węgrzech. I Orban, jak kiedy to zobaczył, to 15 marca ubiegłego 2025 roku zaczął grozić i wyrwało mu się jedno pojęcie polożka. Polożka to pluskwa, w sensie pluskwa, jaką się podkłada, żeby...
Bo podsłuchiwać.
Modior nagrywał swoją żonę. Tam brudna sprawa dosyć była i chciał go zniszczyć. Tylko, że to ma konotacje językowe w języku węgierskim dużo głębsze. Jak przyszli węgierscy strzałokrzyżowcy, nilaszowcy, węgierscy faszyści po Hortim, czyli po 15 października 1944 roku, to Żydów nazywali polożka i to pili w przeręblach w Dunaju. I jest ten na wybrzeżu Dunaju niesamowity pomnik, trudno to nazwać, taka ekspozycja, gdzie są tylko buty. Najbardziej genialny pomysł, jaki sobie można wyobrazić, bo trafiający do naszej wyobraźni. No i wtedy Orban nie osiągnął sukcesu, a Modior poszedł za ciosem i teraz poszły kolejne filmy, z których bardzo ważny jest film z początku tego roku. Też jest po węgiersku, ale też jest z napisami angielskimi, o ile wiem, bo oglądałem wersję oryginalną węgierską. Nazywa się Csapda, czyli pułapka i jest z kolei poświęcony byłemu już do ubiegłego roku szefowi węgierskiego banku centralnego. On się György Motolcsi nazywał. Był człowiekiem, bankierem i zapleczem gospodarczym Viktora Orbana. I jego syn Adam z kolegami ze szkoły średniej, bo nawet studiów nie pokończyli, przekręcili, lekko się szacuje, ponad 400 miliardów forintów, to jest 4 miliardy polskich złotych, miliard dolarów lekko licząc. I pieniądze zniknęły, a ci panowie do tego, co się dzieje, byli i mieli apartamenty w Dubaju i film to pokazał. I jak to się wszystko złożyło, nałożyło się na realia, które dobrze znam, bo na Węgry często jeżdżę. Węgry mają w tej chwili dwa rekordy europejskie. Jeden, że mają największą inflację w Unii Europejskiej i to inflację dotyczącą towarów żywnościowych. Węgry mają też największy VAT, 27%. I Orban zdejmuje na olej, na cukier, na mąkę, na grzbiety kurczaka. Zaczął, jak w realnym socjalizmie, ograniczać ceny. Teraz zrobił zresztą ten sam zabieg w odpowiedzi na wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie, który już raz praktykował w początkach pandemii. Zatrzymał, zastopował, stop ar to się nazywa, zatrzymał górną granicę na paliwa. Poprzednio skończyło się to katastrofą gospodarczą, a teraz, no cóż, są wybory 12 kwietnia, a potem niech się opozycja martwi, prawda? W tym sensie to też jest. I drugi, że są Węgry najbardziej rekord europejski skorumpowanym państwem obok Bułgarii. I to spowodowało, że kiedy teraz, 15 marca tego roku, mieliśmy znowu święto narodowe, to były dwa tak zwane byte menet, dwa marsze pokojowe zakończone wiecami. Jeden rządowy, na którym zabrał głos przez 20 minut, a wcześniej jeszcze dwóch ministrów, w tym Peter Szijjártó, szef dyplomacji i taki desygnowany ewentualnie na przyszłego lidera Fideszu, Janusz Lazar. Orban mówił krótko i nieprzekonująco i najczęściej używanym w jego 20-minutowej wypowiedzi słowem było chabor, wojna. czyli straszył wojną, no i rozpętał niesamowitą kampanię. Całe Węgry są oplakatowane. Pomysł jest sprzed 8 lat. Wtedy to było, nie będzie Soros, György Soros, wywodzący się z Budapesztu Żyd, o którym wszyscyśmy słyszeli, bo była fundacja Sorosa. Nie będzie Soros się śmiał ostatni, a teraz nie będzie Żeleński się śmiał ostatni. Tylko że wczoraj na X-ie widziałem plakat, nawet go rozesłałem do swoich, którzy mnie obserwują. Ktoś farbą namalował na tym, lepszy on niż Putin. Czyli już jest zmiana. I drugi też marsz pokojowy, kontra, zrobił Peter Modior. Mówił 50 minut. Uważam, że z 15-20 minut za długo. I to wystąpienie było w przeciwieństwie do Orbanowskiego niezwykle ciekawe, ponieważ było pełne odniesień do literatury, poezji, kultury, do kodów językowych i historycznych. Przemawiał na mównicy, w której było napisane Most vagy Soha. Teraz albo nigdy. To są słowa Sándora Petőfiego z Wiosny Ludów z 1848 roku. Drugie, zbudował całą wypowiedź wokół jednego pojęcia, polgar. Polgar to jest najbliżej szukając odpowiednik polskiego pojęcia obywatel, ale odpowiedzialny za siebie, za swoją rodzinę, za kraj. I zbudował w opozycji, bo Orban mówi wojna, a Modior mówi my nie chcemy wojny, nie jesteśmy partią wojny, chcemy zbliżenia, pojednania, zrozumienia i na tym to zbudował. Ale najważniejsze hasło, i to już są kody kulturowe, tłum krzyczał przez cały czas. Arot o Tiso, arot o Tiso. Tiso, czyli ta partia Petera Modiora, brzmi dokładnie tak jak rzeka Tisa, czyli druga po Dunaju. Natomiast to nie jest odniesienie do rzeki, tylko do pojęcia Tistelet i Sobotszak, czyli szacunek i wolność. I to jest nazwa. Ale pojęcie niezwykle pasuje, bo Cisa na wiosnę wzbiera. Wzbiera i idzie nowa fala i może wszystko zmyć, co było na drodze. I teraz był przez pewien czas spór, który z tych wieców, który z tych marszy jest większy. Rząd twierdził, że jego, ale już wiemy na pewno, że ten, który został zebrany przez Petera Modiora, był trzykrotnie co najmniej większy. I była jeszcze dwie rzeczy, które są godne odnotowania. Pierwsza, że ci, którzy przybyli na wiec rządowy i Viktora Orbana, zostali z reguły zwiezieni autobusami. Nic nie wiemy na ten temat, żeby ci, którzy przyszli na wiec Modiora, byli przez kogokolwiek przywożeni. Drugie, że była zupełnie inna publiczność. U Orbana byli ludzie w moim wieku, emeryci i starsi. U Modiora byli zdecydowanie w 90 paru procentach ludzie młodzi. I to też pokazują sondaże. I wręcz są sondaże, które mówią, gdyby Orban jeszcze raz wygrał, to wiele tysięcy Węgrów młodych Węgry opuści, a podczas tych 16 lat epoki Viktora Orbana 500 000 Węgrów młodych, wykształconych poza granicę kraju wyjechało.
Jeśli dobrze odczytuję pańską intuicję i sugestie, to właśnie ta Cisa wzbiera i nerw społeczny idzie w stronę Piotra Węgra, jakbyśmy mieli go przetłumaczyć na język polski. No, w związku z tym pojawia się naturalne pytanie, czy jak widzi pan prawdopodobieństwo i możliwości, jakie ma narzędzia i czy w ogóle chce, czy panu się to mieści w głowie, by Orban wybory sfałszował?
Najważniejsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, jest taka, że Viktor Orban już w lecie 2014 roku, mówiąc do seklerów węgierskich górali głęboko w Rumunii, ogłosił, że buduje u siebie demokrację nieliberalną. To był lipiec 2014 roku, mamy już 12 lat, wiemy jak wygląda. To jest autokracja i na dodatek jednoosobowa. I korzystając z takich realiów i systemu, który ukształtował, Viktor Orban do chwili, kiedy rozmawiamy, a więc do dziś, od 30 marca 2020 roku rządzi dekretami. Czyli w każdej chwili, mówiąc, że tu i Ukraińcy nas napadają, ogłosi stan wyjątkowy i nie ma wyboru.
Okej, czyli nie tyle sfałszowanie, co wykorzystanie ponadprzeciętnej ilości władzy, jeśli można tak powiedzieć, by jakoś ten proces zatrzymać.
Dokładnie. I pytanie jest, czy podejmie takie ryzyko, no bo będzie ogromny szum, ale rozmawialiśmy, że światowa opinia publiczna jest czym innym zajęta. No druga rzecz, która zmusiła mnie do pewnego zabiegu, ja piszę po węgiersku, napisałem tekst po węgiersku, który zatytułowałem Polska lekcja. I ten tekst ukazał się w jedynym opozycyjnym dzienniku Népszava i równocześnie tego samego dnia w naszym magazynie Plus Minus. Więc możecie Państwo wersję polską. I to jest w formie listu do wybitnego tamtejszego intelektualisty, który z kolei się Lengiel nazywa, czyli Polak. I te listy są tam i tu i moje przesłanie, miałem duży oddźwięk z Węgier, z Polski żaden, było takie, że nie sztuka wygrać wybory, sztuka rządzić. Coś na ten temat w Polsce po 2023 wiemy. Czyli Orban zabetonował system, to jest state capture się nazywa w fachowej literaturze, na nieporównanie większą skalę niż to było w Polsce. Czyli przychodzi Tisa i Peter Modior do władzy i nie może rządzić, bo wszystkie instytucje są w rękach ludzi Orbana. I Orban może w to zagrać i potem po pół roku Węgrzy wyjdą na ulicę i powiedzą: Orban, wróć,
tak,
bo tu jest chaos, tu jest bajzel. Natomiast dlaczego powiedziałem, że stawka jest nie tylko dla Węgier? A to jest istotne i za słabo w Polsce dociera. Otóż na Węgrzech utworzyły się dwa wyraziste obozy. Innej opozycji nawet nie mówię, praktycznie nie istnieje. Jedyną trzecią partią, która może przekroczyć 5% próg, to jest Mihozang, skrajnie nacjonalistyczna. I te dwa obozy są o totalnie odmiennych obliczach. Jeden jest antyeuropejski i proputinowski, czyli orbanowski. A drugi jest proeuropejski i antyputinowski. Nie można powiedzieć proukraiński, bo Peter Modior musi uważać, bo sam się wywodzi z Fideszu i musi uważać, żeby trzymać się środkowej drogi. I teraz długi czas, w zasadzie do początków tego roku, nie znaliśmy żadnego innego nazwiska obok Petera Modiora. No ale teraz przychodzą wybory 12 kwietnia i on zaprezentował przynajmniej najważniejsze stanowiska w gabinecie. I tu przyniosłem trzecią książkę, już nie swoją, ale ważną. Następcą Petera Szijjártó, jako szefowa dyplomacji, będzie znowu Orban, ale Anita. I to jest, proszę Państwa, wydany na Zachodzie jej doktorat, bo ona skończyła i zrobiła doktorat na Johns Hopkins University w Stanach Zjednoczonych, czyli jest proeuropejska i prozachodnia i jeszcze przez 5 pierwszych lat za rządów Orbana była wysokim, odpowiedzialnym urzędnikiem w MSZ-cie za politykę energetyczną, ale wtedy wymierzoną jeszcze w Rosję. Czyli mamy osobę prozachodnią, doświadczoną i specjalizującą się w polityce energetycznej z doktoratem amerykańskim.
Nie ma związku z Orbanem, chociaż nazywa się tak samo.
No, po prostu. Zdarzyło się.
Takie nazwisko. A co się stanie, panie profesorze, jeśli jednak wygra albo doprowadzi do tego, że zostanie przy władzy Viktor Orban? Co to będzie oznaczało dla Europy i dla nas?
Po pierwsze, cokolwiek się nie stanie, a ja nie przesądzam, co się jeszcze stanie, jedno jest pewne. nie będzie kwalifikowanej konstytucyjnej większości dla rządzących. Jakby się cudem stało, to odszczekam. Ale to raczej na rzecz Modziora. Ale w to wątpię, bo mam racjonalne uzasadnienie. Jak mówię, Viktor Orbán zabetonował system. Czyli 1/3 elektoratu, około 30-33% ludzi pójdzie i zagłosuje na Orbána, bo to są ich żywotne interesy. Oni z tego reżimu, z tego systemu żyją. I ich rodziny też. W tym sensie nie będzie kwalifikowanej większości i będzie nowa sytuacja, że ktokolwiek nie wygra, to będzie miał silną opozycję. Czyli ja się najbardziej obawiam sytuacji patowej, że nie będzie można rządzić, bo wszystko będzie wzajemnie się klinczowało. Natomiast przesłanie z tych wyborów jest potężne, dlatego że my mamy zupełnie niebywały sojusz. Dziwię się, że w naszych mediach się na ten temat nie mówi, że Donald Trump z Władimirem Putinem wspierają Orbána i mają jednego kandydata, który to kandydat jest antyeuropejski, antyunijny. I w tym sensie, gdyby wygrał Péter Modior, nie wspomniałem o tym, a to ważne, że był wysokim rangą dyplomatą z nadania Fideszu w Brukseli, w instytucjach europejskich za rządów Orbána, czyli nie tylko jego żona była jedynką Fideszu, ale on był wysokim rangą dyplomatą, stąd dobrze zna korytarze brukselskie, dobrze mówi po angielsku i tak dalej. Czyli mielibyśmy siły proeuropejskie. I Modior mówi trzy rzeczy. To jest istotne. Pierwsze, Węgry są jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, który nie dostał odpowiednika naszego KPO, czyli tych środków po-covidowych. Ale Węgry, co więcej, w ostatnich 2 latach nie dostały 2 miliardy euro z funduszy tych spójnościowych, normalnego budżetu. Tam w stawce jest 16 miliardów euro i Węgry tego nie dostają. A Modior mówi, natychmiast to odkręcę. Mam kontakty, wiem jak to zrobić. Do Węgrów to dociera. Mhm. Czyli uruchomi pieniądze unijne. To jest ważne. Drugie, nie wiem jak to zadziała, ale ma program i hasło, które głosi, kiedy jeździ po prowincji, otwarte wrota więzienia, że będzie wsadzał. I mówi, że ma konkretne i ma przykłady, te filmy, ta korupcja jest udowodniona.
Chyba, że uciekną po azyl do innych stolic.
A dojdziemy jeszcze do tego. I trzeci, że natychmiast zająć media, bo te są całkowicie w rękach ludzi Orbána. Więc już się coś rysuje. No i na pewno te Węgry Modiora nie będą proputinowskie i raczej będą się układały, a nie stawiały okoniem i w opozycji do Kijowa i Żeleńskiego. W tym sensie przesłanie jest potężne. Natomiast pan poruszył ważną strunę, ponieważ ja wspomniałem o Istvánie Tiborcu i córce Rachel, ale ich nie ma na Węgrzech. Od sierpnia ubiegłego roku Rachel pokazano, że z dużymi walizami wyjechała na roczne stypendium do Stanów Zjednoczonych. A jej mąż, mający tyle biznesów, więcej jest w Stanach niż na Węgrzech ostatnio. Czyli, jak to się nazywa po polsku? Ścielą gniazdko chyba. No w tym sensie Orbán jest na tyle szczwanym i sprawnym politykiem, że wszystkie opcje są rozważane. Natomiast ciekawostką jest, że na tym wiecu 15 marca Péter Modior zarzucił Orbánowi nie tylko, że jest arulo, że zdrajcą, ale nazwał go Hot von Pusto Császár, czyli cesarzem z Hot von Pusto, ponieważ chyba u pana też to mówiłem, że to się do Polski, do polskiego internetu, Orbán przy wsi, w której się urodził, odbudował pałac po Habsburgach. Słynne stały się zebry, że tam biegały. baseny, biblioteka i czytelnia ala watykańska z freskami na suficie, cuda niewidy. Jak Węgrzy to zestawili ze swoją siermiężną codziennością, no to ma pan odpowiedź, dlaczego twierdziłem, że Viktor Orbán stracił rząd dusz. Ale dodam też prywatę. Rzadko to robię. Moim bezpośrednim, naszym bezpośrednim sąsiadem przez płot od dekad jest starszy ode mnie człowiek, który jest absolutnie od samego początku przekonanym orbanistą. I my już od lat w ogóle o polityce nie rozmawiamy po to, żeby utrzymać stosunki dobrosąsiedzkie, co innym radzę. Dało się. I kiedy we wrześniu ubiegłego roku pojechałem, po raz pierwszy się zdarzyło, że mój sąsiad zaczął sarkać na Orbana, że drożyzna, że kłopoty, że ciężary. Mówię, haha, znaczy, że się twardy elektorat
nawet oni
wieje.
Nawet
oni. No i zobaczę.
A jeżeli Orban by wygrał, myśli pan, że rosną szanse na realizację, jakby to ująć delikatnie, jego ambicji ekspansji terytorialnej?
Myślę, że to w tej chwili nie wchodzi w grę, natomiast on ma inne ambicje i te mogą być zrealizowane, bo ma pełne blessing, pełne poparcie amerykańskie, czego dowodem wizyty Evansa i Rubio i otwarte wsparcie ze strony Trumpa. Orbán buduje w Unii Europejskiej, konkretnie w Parlamencie Europejskim, tę frakcję patriotów. Na SIPAC, oprócz J.D. Vansa, będzie Matteo Salvini, będzie Marine Le Pen. Jeszcze, kiedy nagrywamy, jeszcze nie wiemy, kto do końca, ale wiemy, że coś takiego jest. Będzie na pewno też, z tego co wiem, po raz kolejny Mateusz Morawiecki z Polski i pewnie przedstawiciele Konfederacji, bo też się wokół tego kręcili. W tym sensie Orbán tu jest zbrojnym ramieniem ruchu MAGA ze Stanów Zjednoczonych na terenie kontynentu europejskiego. I raczej bym się najpierw tego spodziewał. Równocześnie pytanie, bo prawieśmy o tym nie rozmawiali, mówiliśmy na wstępie o Bliskim Wschodzie, no ale przecież Ukraina, kwestia jest niezamknięta. Nie wiemy, kiedy i jak ta wojna się zakończy. A Orbán jest zdecydowanie już teraz jednoznacznie po stronie Putina, czyli rozbieramy Ukrainę, bierzemy co nasze.
Po tych plakatach trudno będzie mu się z tego wycofać, prawda?
Już w tej chwili to jest niemożliwe.
Z całego w Budapesztu. A Modziar, który oczywiście dzisiaj, słusznie pan zauważył, no przed wyborami jeszcze musi być ostrożny, może nie proukraiński, ale na pewno antyrosyjski może.
Tak, dokładnie.
Czy on potem zmieni kurs na tyle, że przestanie na przykład, co najmniej przestanie blokować pomoc dla Ukrainy?
Jestem tego pewien. Mając jeszcze Anitę Orbán, a przypadkowo przyznam się, że znam tę panią od 25 lat i to dobrze, z wzajemnością. Więc na tej podstawie mogę powiedzieć ręczę. Mimo tego, mi się rzadko zdarza.
Mimo tego, że Modziarowi się dzisiaj takie puszczanie oka do tych wyborców, którzy są sceptyczni wobec Ukrainy, zdarza mu się pewne rzeczy mówić.
Musi takie robić, puszczać oko. Kiedy się Zełenskiemu raz wyrwało, niezręczna to była wypowiedź, że wyślę swoich chłopców w rozumieniu w mundurach.
Znamy wasze adresy.
Znamy wasze adresy. To major przeprosił i mówił, że węgierscy politycy nie powinni być zastraszani. Stanął w obronie Orbana. Myślę, że dostał plus dodatni za ten zagrywkę.
Czy jest pan skłonny dać więcej procent jednemu lub drugiemu scenariuszowi?
W sensie śledzenia sondaży i tego, co się dzieje, daje większe szanse na wygranie opozycyjnej ciście. Chyba że Orbán w ostatniej chwili, czego absolutnie nie wykluczam, zastosuje jakiś trik. Natomiast czy to będą skuteczne rządy, to ja się tego szalenie obawiam. Dlatego, jak mówię, pod koniec kwietnia jadę, żeby ocenić sytuację na miejscu, żeby mieć własne wyrobione zdanie, żeby mi nikt nie podpowiadał, bo to jest niewątpliwie newralgiczny czas i ktokolwiek nie zwycięży, będzie na Węgrzech miał kłopoty, dlatego, bo nie dopowiedziałem jeszcze jednej rzeczy, że Węgry od ponad 2 lat oscylują na granicy recesji, czyli nie ma wzrostu gospodarczego. I jak ja jeżdżę na Węgry samochodem, większość naszych słuchaczy czy widzów może też to robić, to widać ogromną różnicę tego, co się dzieje na terytorium Polski i stagnacji i braku rozwoju na terytorium Węgier. To jest widoczne gołym okiem, tu nie trzeba statystyki. I w tym sensie ktokolwiek nie zwycięży w tych wyborach, to będzie musiał wyciągnąć węgierską gospodarkę z zapaści.
A propos polskiego wzorca czy polskiej lekcji, wydaje się, że jesteśmy niezłym 2023 jesień w Polsce, niezłym przykładem, wzorem, który można byłoby naśladować albo mówić przez dzisiejszą opozycję, prawda, na Węgrzech, przez tych, którzy chcą przejąć rządy.
Odnośników polskich jest więcej. No, mamy rząd polski na uchodźstwie, Zalążek w Budapeszcie. Trzeba to uwzględniać. Węgrzy na ogół o tym wiedzą, chociaż niewiele mówią, nie jest to przedmiotem kampanii. Druga rzecz, że Peter Modior w tym swoim wystąpieniu teraz 15 marca już na sam koniec zwrócił się do dwóch kategorii osób, które poprosił o aktywne wsparcie. Do młodzieży i do kobiet. Przepytał 2023 w Polsce. Bo to te dwie grupy, a młodzież z reguły wcześniej do wyborów nie chodziła.
Przypomniało mi się jeszcze a propos nazwiska Orbana, jak się Donald Tusk witał z Modiorem i ten...
No, jestem Donald.
Tak, tak. Ten drugi przedstawia mu swoją ekipę i przedstawił mu, zdaje się, pani
Była Orban. Pani Orban, tak jest.
No i tutaj, że niestety związków żadnych nie ma, a Tusk miał odpowiedzieć, że no ja rozumiem to nazwisko, sam mam na imię Donald, proszę mnie nie wiązać, prawda?
Tak.
Że to jest kwestia zupełnie niezależna. To co, panie profesorze, umówmy się na jakieś spotkanie po pańskim powrocie w kwietniu, czy w maju, po powrocie
maju, tak.
Z Węgier, kiedy pan rozezna, jaka sytuacja. Zupełnie nie wiemy, o czym dzisiaj mówimy, nie wiemy, jak to się rozegra, ale tak czy siak będzie ciekawie.
Znaczy jest ciekawie i jest, chciałbym, żeby to przesłanie dotarło do naszych widzów. To są bardzo ważne wybory. Tak jak mówiłem, najważniejsze od 1990 roku, bo to będzie przesłanie bardzo silne dla sceny europejskiej, że wygrały siły albo eurosceptyczne, albo euro, już nie powiem entuzjastyczne, ale proeuropejskie. No i ten Putin, który jest wszędzie i przyznaję, że ja jeżeli jeżdżę na Węgry, to nie włączam nawet tamtejszych mediów, bo tak jakbym słyszał propagandę rosyjską, tylko przetłumaczoną na węgierski. To jest dosyć przykre.
Profesor Bogdan Guralczyk, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To były Didaskalia, Patrycjusz Wyżga. Kłaniam się, do zobaczenia.
Gorące nowości. Oryginalne audioseriale. Rozrywka, która dostosowuje się do Ciebie. Audioteka Klub.